przy mikrofonie Zbigniew Pacholik zapraszam na podcast na portalu lublin112.pl. W tym odcinku rozmawiam z moim gościem o Zofii Kossak, niezwykłej pisarce, która pochodziła z Lubelszczyzny. O pisarce dyskretnej, która w swojej twórczości nie narzucała czytelnikowi własnych poglądów. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzisiaj w naszym podcaście gościmy panią Annę Zalewską, mieszkankę Lublina, miłośniczkę twórczości Zofii Kossak i osobę, która ma duży wkład w popularyzacji twórczości tej pisarki, w tym także poprzez wydawanie jej książek w ramach Lubelskiej Fundacji Servire Veritati i Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry.
Tematem naszej rozmowy będzie twórczość Zofii Kossak, a głównie to, jak to się dzieje, że pisarka tego formatu, jedna z najwybitniejszych polskich autorek XX wieku, ta postać w powszechnej świadomości Polaków prawie nie istnieje. Naszą rozmowę rozpocznę nieco dłuższym wstępem, bo o pewnych podstawowych faktach chciałbym powiedzieć, być może nasi słuchacze o tym nie wiedzą. Otóż Zofia Kossak ponad 21 lat swojego życia związała się z Lubelszczyzną, urodziła się w sierpniu 1889 roku w niewielkiej wiosce Kośmin nad Wieprzem. Tam jej rodzice na początku lat 80. XIX wieku jako młodzi małżonkowie kupili folwark, wybudowali dworek, zajmowali się gospodarstwem, wychowywali piątkę dzieci, bardzo mocno wrośli w społeczność lokalną i Lubelszczyznę. Jej ojciec Tadeusz Kossak, brat bliźniak słynnego malarza Wojciecha Kossaka, bardzo zaangażował się w działalność społeczną i edukacyjną wśród chłopów, w działalność patriotyczną i niepodległościową, za co przypłacił więzieniem w dęblińskiej twierdzy i na lubelskim zamku. No właśnie, w takiej atmosferze wzrastała przyszła pisarka. Ten okres z pewnością miał duży wpływ na ukształtowanie się i wrażliwości pisarskiej, a Lubelszczyzna ma odzwierciedlenie w jej powieściach, o czym także mówią znawcy jej twórczości. Rodzina Kossaków mieszkała na Lubelszczyźnie w Kośminie w sumie blisko 30 lat. Pozostały po nich materialne pamiątki. Najważniejsze z nich to zabytkowy dwór w Kośminie nad Wieprzem, który w dobrej kondycji istnieje i jest otwarty dla turystów do dzisiaj. A tablica pamiątkowa na frontonie dworku przypomina o tym, że z tym miejscem związana jest właśnie postać Zofii Kossak. W 1911 roku Kossakowie przenieśli się z Kośmina na Wołyń. Tam mieszkali do rewolucji bolszewickiej. Tę sowiecką pożogę na Kresach, której doświadczyła późniejsza pisarka, mamy opisaną w jej literackim debiucie w 1922 roku. W międzywojniu Zofia Kossak pisze wiele znakomitych dzieł, znanych nie tylko w kraju, ale także tłumaczonych na języki obce i wydawane za granicą. Jest znaną i uznaną pisarką, wielką postacią w polskiej literaturze. W czasie II wojny odsuwa prawdziwe pisarstwo na bok i rzuca się w wir działań konspiracyjnych, inicjuje zorganizowaną pomoc dla Żydów, trafia do obozu koncentracyjnego Birkenau na Pawiak, doświadcza powstania warszawskiego i musi emigrować z nowej ludowej Polski. Jej książki są wyrzucane z bibliotek, są zakazane. Dopiero po tzw. odwilży w latach 50. jest pozwolenie na wydawanie książek, ale tylko niektórych i to nielicznych. Dzisiaj z publikacją jej książek nie ma problemu, ale o pisarce jako o takiej pamięć ginie. O Zofii znów zrobiło się głośno w 2021 roku, kiedy minister edukacji zapowiedział powrót jej książek na listę lektur szkolnych i rozpoczęła się na ten temat dyskusja, która trwa zresztą do dzisiaj. Kilka lat wcześniej, w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie pisarkę orderem Orła Białego. Pani Anno, czy Zofia Kossak jest skazana na zapomnienie i ma być znana tylko wśród koneserów literatury, czy jej książki warte są tego, aby o nich mówić współcześnie?
Z całą pewnością jest warta tego. Mam nadzieję, że to, co się stało, jeżeli chodzi o lektury szkolne, czyli powrót Zofii Kossak do szkół, będzie tą iskrą, która zapali, zachęci ludzi młodych do sięgania po jej książki. To, że Zofia Kossak trafiła znowu na listę lektur szkolnych, a właściwie trafiła dopiero teraz, jest poniekąd też zasługą naszego środowiska, ponieważ od wielu lat staraliśmy się, by te
środowiska, czyli Fundacji Servire Veritati.
Fundacji Servire Veritati oraz Stowarzyszenia Civitas Christiana, którzy jako wydawcy wspólnie występowaliśmy do każdego kolejnego ministra, począwszy od pani Anny Zalewskiej, z prośbą o powrót książek Zofii Kossak na listę lektur szkolnych. Spotykaliśmy się, jeździliśmy, wskazywaliśmy sens tego i bardzo się cieszymy, że po wielu latach, ponad 10, w końcu to się udało, ponieważ jesteśmy przekonani, że tak wartościowa literatura i tak świetna pisarka powinna od pierwszych chwil, kiedy dzieci poznają czytelnictwo, w ogóle wchodzą w świat książki, wchodzą w świat przygody, którą niesie książka, żeby poznawały tą niezwykłą postać, ponieważ pisała nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, pisała świetnie, pisała zajmująco, miała fantastyczny styl, pięknie kreowała postaci i dziecięce, młodzieńcze, fantastyczne. Potrafiła naszkicować genialną przygodę i poprowadzić akcję, tak że nie można się od tych książek oderwać. Więc mamy nadzieję, że te uniwersalne wartości, które niesie jej literatura ze sobą, nareszcie po latach zajmą właściwe sobie miejsce.
Ale mimo wszystko w takiej dyskusji publicznej wydaje mi się, że no jest to pisarka jako troszeczkę taki outsider, który no nie jest współcześnie jakimś takim należytym szacunkiem przyjmowany w tym mainstreamie takim medialnym. Nawet te działania, które podejmuje minister edukacji, bo do końca nie wiem, czy faktycznie ta autorka jest na tej liście lektur zatwierdzona, czy też nie, no to wzbudziło jakieś takie kontrowersje zupełnie niezrozumiałe.
Zupełnie niezrozumiałe, ale właściwie większość rzeczy, którą proponuje pan minister, jest od razu kontrowersyjna, bez refleksji nawet, co mówi, co proponuje, jest już to od razu kontrowersyjne, więc może nie mamy się co dziwić, ale dlaczego jest poza mainstreamem? Ponieważ była na nim, właściwie od czasu zakończenia wojny. Była niezwykle popularną pisarką w dwudziestoleciu międzywojennym. Jej debiut literacki, czyli Pożoga, który ukazał się w roku 1922, po prostu no to było objawienie. Okazało się, że Ród Kossak, uznany wyłącznie z malarzy do tej pory, ma też świetnych literatów, bo to nie tylko Zofia Kossak, ale i córki Wojciecha Kossaka, czyli jej siostry, kuzynki Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec. Ale ten debiut Zofii był taki wyjątkowy, ponieważ nie była to książka, którą ona przygotowywała do druku. Była to książka o napisanie, której poprosił ją mąż. Mąż, uczestnik walk o wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy umierał wkrótce po zakończeniu wojny, prosił ją: opisz, co przeżyliśmy, opisz te nasze doświadczenia, bo nikt tego nie zrozumie, nikt tego nie będzie wiedział, opisz to dla naszych dzieci. I ona po prostu przygotowała książkę, takie wspomnienia, które miały te bolesne, niezwykle bolesne doświadczenia z czasów Pożogi i rewolucji bolszewickiej na ziemiach Wołynia, Ukrainy. I okazało się, że nie dość, że ta książka jest świetna, ktoś chciał ją wydać, to jeszcze jest tak popularna, otworzyło to drzwi Zofii Kossak do świata literatury i później nastąpiło wiele kolejnych książek dla dzieci, książek dla młodzieży, książek dla dorosłych, książek super wybitnych, jak na przykład seria Krzyżowcy, która była tłumaczona na ponad 20 języków. Zofia Kossak w dniu wybuchu II wojny światowej była osobą o niezwykle już ugruntowanej pozycji, tłumaczoną właśnie na wiele języków świata, z nagrodą Pen Klubu. Była kimś w literaturze. Natomiast w czasie wojny jej działalność, totalne zaangażowanie właśnie i później opowiedzenie się przeciw bolszewizmowi, którą ona poznała w czasie rewolucji. Wiedziała, co to jest, nikt jej nie musiał mówić, nikt jej nie musiał przekonywać, bo ona wiedziała, co to jest. To, że wyjechała, znikła z Polski na 12 lat. Po powrocie, no, wydawało jej się, że odwilż, ale co, okazuje się, że nie można drukować. Jest internowany obraz Matki Bożej i Zofia Kossak znowu jakby występuje przeciwko władzy komunistycznej i władza komunistyczna jej tego po prostu nie darowuje. I konsekwentnie przez kolejne dziesiątki lat nie jest wydawana, za wyjątkiem książek publikowanych przez Pax i jakby odbieranych tylko w takim wąskim gronie czytelników, powiedzmy sobie chrześcijańskich, katolickich.
No ja pamiętam przynajmniej z dzienników Marii Dąbrowskiej, kiedy Maria Dąbrowska wspominała, że Zofia Kossak no, należała do takiego establishmentu literackiego. Wszędzie była, w każdej komisji, która oceniała debiutujących literatów, czy to poetów, czy pisarzy. I no, w tym mainstreamie była. Była częścią tego życia literackiego. Natomiast no, wraz z zakończeniem II wojny światowej, czy wraz może z wybuchem II wojny światowej, no bo już wtedy oczywiście była tą pisarką na indeksie, no więc od II wojny światowej to wszystko się jak gdyby bardzo, bardzo zmieniło i trochę to trwa tak do dzisiaj. Z jedyną może zmianą, że można jej książki wydawać, ale za bardzo dyskutować, mówić, to nie widzę takich sytuacji, takich wydarzeń. Są organizowane na poziomie takim lokalnym, regionalnym, różnego rodzaju wydarzenia, które właśnie mają przypominać o pisarce, ale w kontekście takim, że powiązanie pisarki z danym miejscem, z danym regionem. Natomiast jakaś taka popularyzacja jej twórczości na poziomie właśnie krajowym, no jest przynajmniej przeze mnie tak za bardzo niedostrzegana.
Zofia Kossak myślę, że ma wielką szansę, ponieważ książki, które pisała, dzieją się na tyle dawno, że nie, można powiedzieć, że pozostają aktualne. To znaczy, pisała o czasach dawnych, pisała o książkach, które dzieją się w czasach wręcz prehistorycznych, jak Gród nad jeziorem, czyli książka, która opowiada o biskupinie, o początkach w ogóle tworzenia się ziem polskich, polskich plemion. Pisała o książka Przymierze, o Abrahamie. Wszystkie jej pozycje były dogłębnie przygotowane historycznie, ze świetną kwerendą, której pomagał jej mąż historyk, czyli łącznie z mapami, z pogodą, z topografią, ze strojami. Tam wszystko było przemyślane, przygotowane, sprawdzone. I tak kolejne książki prowadzą nas przez czasy średniowiecza, przez czasy Polski szlacheckiej. Więc jest to taka konwencja, w której czytelnik się przenosi i tak w obcy sobie świat. Myślę, że byłoby o wiele gorzej, gdyby pisała o czasie sobie współczesnym, a jest tylko jedna książka, która jakby dotyczy współczesności, dzień dzisiejszy. Kiedy ona,
czasów jej współczesnych.
Tak, czasów jej współczesnych. Dzień dzisiejszy, kiedy opisuje pewną rewolucję obyczajową, pewną falę zmian właśnie moralnych, która przetacza się nad Wisłą i możemy być zdumieni, bo spodziewamy się, że to są jakby rzeczy współczesne nami, sytuacje, które my przeżywamy, kwestia aborcji, rozwodów, a nie, już właśnie w dwudziestoleciu były to tematy żywo zajmujące wtedy Polaków, ale jest to jedyna książka. Dla nas być może byłoby właśnie trudniejsze do akceptacji te rzeczy, które się działy w sumie niedawno, bo jest to świat bliski, ale jednocześnie już obcy, trącący myszką. Natomiast to, co wiemy, że było tak dawno, że i tak jest po prostu od nas odległe, może na fali tego zainteresowania, czy czasami średniowiecza, czy jeszcze dawniejszymi, Zofia Kossak odnajdzie swoje miejsce właśnie na półkach czytelników, ponieważ pisze bardzo ciekawie. Są dla mężczyzn sceny batalistyczne, jakby wyjęte z obrazów jej dziada, jej wuja, ale są też w każdej właściwie książce wątki romansowe, obyczajowe. Ona jest pisarką też bardzo taką dyskretną, nigdy się nie narzuca ze swoim obrazem świata, ze swoim widzeniem rzeczywistości, ze swoją wiarą. Natomiast pokazuje konsekwencje wyborów, pokazuje konsekwencje pewnych postaw. Jest to bardzo takie ciekawe odkrywanie właściwie, co ona mogła myśleć, co ona chciała powiedzieć. Nigdy jakby nie patuje takim tanim moralizatorstwem.
Można powiedzieć, że te działania wydawnicze twórczości Zofii Kossak tak trochę się zogniskowały w Lublinie, bo ostatnie wydania jej książek to były, zwłaszcza tych, które miały swoje na przykład jedyne wydanie przed II wojną światową, no to te wydania, te publikacje wyszły tutaj z Lublina przez wydawnictwo Fundacja Servire Veritati. Czy to wynika z tego, że Zofia Kossak była z Lubelszczyzną związana, czy z jakichś innych powodów?
W naszym przypadku były to inne powody, ale bardzo się cieszymy, że jest jednak związana z Lubelszczyzną. My zainteresowaliśmy się jej pisarstwem, ponieważ w naszych pracach wydawniczych staramy się przybliżać literaturę bardzo wartościową i właśnie uznaliśmy, że jej książki niosą ze sobą ogromną wartość i te książki dla dzieci, jak Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata, jak To psi lupus, które znalazły się na liście lektur szkolnych, czy dla młodego czytelnika, tutaj z kolei no to cała ta plejada książek historycznych, Puszkasz Orbano, Trębowla, książka z miłości o świętym Stanisławie Kostce, książki dla dorosłych również, że jest to, tam jest taki ładunek dobrych, pozytywnych i postaci. Po przeczytaniu tych książek zawsze w człowieku pozostaje jakieś dobre, jakiś pozytyw, nadzieja na szczęśliwe zakończenie. To jest niezwykle ważne, ponieważ no, żyjemy w świecie, w którym wszyscy się patują smutkiem, zwątpieniem, podważaniem sensu życia. Właśnie książki Zofii Kossak są zupełnie inne. Odkładając je, nawet jeżeli są dramatyczne, odkładając je mamy przekonanie, że wewnętrznie człowiek jest dobry, że może osiągnąć szczęście, że ważna jest przyjemność, miłość, że można odkupić winy, można przebaczyć. Jest to taka literatura naprawdę, której potrzebujemy w dzisiejszych czasach, dość smutnych i zestresowanych.
No, mój znajomy, który jest tak mniej więcej w moim wieku, też od niedawna poznał twórczość Zofii Kossak i po przeczytaniu pierwszej jej książki, Pożogi, miał takie wrażenie, że pierwsze to takie, że no ten język, którym ta autorka pisze, jest piękny. To piękno tego języka tak go uderzyło, że stwierdził, że nie przypomina sobie książek, które są wydawane współcześnie, żeby z nich biło takie właśnie piękno językowe.
Ja przyznam się, że próbuję co jakiś czas czytać współczesne książki i najczęściej przestaję, ponieważ są tak koślawo napisane i ten język jest tak, powiedzmy sobie, drętwy, no że nie jestem w stanie, pomimo ciekawej akcji być może, no trudno mi się to czyta bardzo. A Zofia Kossak, no to byli jednak mistrzowie słowa raz, świetnie przygotowani, czyli obeznani z literaturą klasyczną, po dobrych szkołach, dużo czytający, wysławiający się pięknie, to była inna kultura w ogóle mowy, inna kultura języka. My działamy już teraz na zasadzie jakichś takich skrótów szalonych. I ten język jest bardzo obrazowy, po prostu to są takie obrazy słowem. Wchodzi się w ten świat, widzimy, wyobrażamy sobie, potrafimy nawet nie znając realiów jakoś wejść w tą rzeczywistość, którą proponuje. Na przykład dla mnie takim fascynującym obrazem jest książka Gród nad jeziorem, kiedy zafascynowana odkryciem biskupina Zofia Kossak na podstawie no, jakichś resztek glinianych naczyń, słupów, domów, strzechy potrafi jakby odkryć i opisać świat, który istniał no, 400 lat jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, czyli takie zupełne prehistoryczne dla nas dzieje i potrafi zrobić to pięknie. Także wchodzimy w ich życie, wchodzimy w świat tych ludzi zafascynowani po prostu tą kulturą prostą, ale bardzo spójną i bardzo pięknie zobrazowaną. A co więcej, kiedy się przegląda dzisiejsze zdjęcia właśnie z Grodu Biskupi, no to można na podstawie tej książki po prostu wszystko wiedzieć, jak były budowane te domy, jak był układ miasta. To jest niesamowite. Mnie to fascynuje po prostu. Czy Ziemia Święta po pielgrzymce do Ziemi Świętej, którą pisarka odbyła w 1932 roku. Opis znajduje się w książce Pątniczym Szlakiem. Pojechała tam, żeby przygotować sobie grunt do napisania właśnie tej ogromnej trylogii Krzyżowcy poświęconej wyprawom krzyżowym. Zbieranie materiałów trwało kilka lat. Nie było internetu. Nie klikniemy sobie Ziemia Święta i nie dostajemy wysypu 1000 stron z tą wiedzą, tylko pojechała, zwiedziła, obejrzała, poczuła zapach, wiatr, słońce, dotyk kamienia i mogła napisać, że Żółbek Betlejemski nie był tak, jak sobie wyobrażamy, bo tam nie było trawy. To nie była właśnie jakaś konstrukcja drewniana wypełniona sianem, tylko żółb kamienny w pewnej jakiejś takiej półjaskini. Także dla niej samej to było fascynujące i potrafi zafascynować czytelnika, ale też ta jej relacja w związku z tym jest bardzo ścisła, bardzo historyczna. No i taką świetną książką historyczną też jest Troja Północy, kiedy z kolei na podstawie jakichś starych kronik pisanych w różnych językach i po niemiecku, i po łacinie, i polskich, odtwarza świat Słowian zachodnich, którzy zostali później wybici, ale to jest walka niezwykła. Kiedyś państwo słowiańskie, plemiona słowiańskie sięgały po Berlin i Hamburg. Berlin jest posadowiony na wsi Kopanica. słowiańskiej wsi. Natomiast no, w czasie tych starć z plemionami germańskimi Słowianie się coraz bardziej wycofują, ale gdyby nie ich opór, to prawdopodobnie granica Słowiańszczyzny nie byłaby na Odrze, ale być może na Wiśle albo i Bugu. Także ta postawa ich jakby przygotowała dla nas takie bezpieczne ziemie. I to jest świetnie, właśnie to są taka książka, która są kroniki, a między tymi są opowieści takie oparte o te kroniki, ale takie beletrystyczne, które pokazują właśnie, jak się te dzieje mogły toczyć. Więc jest to naprawdę dobre źródło wiedzy historycznej. No, oprócz tego taka ciekawa, naprawdę ciekawa opowieść o ludziach, o świecie.
A czy pamięta pani swoją pierwszą książkę Zofii Kossak, którą pani przeczytała?
Pamiętam.
I co to było?
Pamiętam, ponieważ właśnie byliśmy wtedy w Beskidzie Śląskim, u stóp wzgórza Klimczok i tam z moimi synkami, wtedy takimi małymi, kilkuletnimi, zaczęliśmy czytać książkę Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, której akcja dzieje się właśnie w tych górach, w tej okolicy i są na tej górze Klimczok ukryte skarby. I po prostu te dzieci były tak wciągnięte tą historią, i my również, że nie mogliśmy się doczekać końca. I potem biegały i szukały tych skarbów. Niezwykle to było sugestywne i miłe. No a później już właśnie te książki dla młodzieży, dla dorosłych, każda jakby jest nową przygodą. Ja też osobiście lubię bardzo taką książkę Puszkasz Orbano, która nas przenosi do Konstantynopola w XVI wieku. Jesteśmy świadkami upadku tego miasta, które było po prostu, jak dzisiaj, nie wiem, Nowy Jork, stolica świata chrześcijańskiego, stolica świata pełna kultury, nauki, sztuki, wszystko, co najlepsze ze świata starożytnego, tam jakby było złożone. I upada. I dlaczego upada? Co się dzieje, że potęga chwieje się i upada? A wszystko widziane oczami 15-latka, który robi wszystko, żeby ratować swoją rodzinę, swoje miasto. Świetna rzecz.
Co państwa wydawnictwo zainspirowało do publikacji książek Zofii Kossak?
Dla mnie osobiście takim impulsem było spotkanie z wnuczką Zofii Kossak, ponieważ Zofia Kossak po emigracji razem z całą rodziną, po II wojnie światowej razem z całą rodziną była na emigracji. Wszystkie jej wnuczęta również urodziły się za granicą i tam mieszkają, ale najstarsza z wnucząt, pani Anna Feinby Taylor, przyjechała do Polski, by jakby zaopiekować się tą spuścizną po swojej babci, by poprzez działania Fundacji imienia Zofii Kossak tą twórczość promować, by ratować dwór podupadający. I kiedyś właśnie w czasie wakacji, będąc w Beskidzie Śląskim, podjęliśmy z mężem taką długą wyprawę przez góry, żeby zobaczyć Muzeum Zofii Kossak i szliśmy i jechaliśmy. I kiedy po 3 godzinach dotarliśmy do tego miejsca, okazało się, że to jest poniedziałek i muzeum jest nieczynne. Ale wtedy wyszła nagle taka miła starsza pani z wspaniałym brytyjskim akcentem mówiąca i powiedziała, że muzeum jest zamknięte, ale ona może nam coś poopowiadać o swojej babci. I okazało się właśnie, że to wnuczka i to było bardzo piękne spotkanie, które mnie tak zaintrygowało i zafascynowało tą postacią, a potem się okazało właśnie, że jest wiele książek niewydanych, że jest to postać, która naprawdę czeka na przywołanie, na przypomnienie. A swoją drogą te spotkania i kiedy się wejdzie głębiej w jej życie, o którym bardzo mało powiedzieliśmy, ale powiedzmy sobie jeszcze raz, ta kobieta uratowała tyle żydowskich dzieci, tyle rodzin, jest sprawiedliwą wśród narodów świata. Działając w okupacji, była tak przesłuchiwana, że wybito jej wszystkie zęby. 50-letniej kobiecie nikogo nie wydała. To była naprawdę postać wielkiego formatu, a przy tym prosta, skromna, taka bliska babcia. Myślę, że nas samych to tak uszlachetnia po prostu kontakt i z tą postacią, i z tą rodziną i jesteśmy poniekąd dumni, że możemy państwu również przybliżać tą osobę, tą twórczość tego wielkiego, wspaniałego człowieka.
Moim zdaniem dużą wartością wydań Państwa wydań, książek Zofii Kossak jest to, że staracie się czytelnikom uprzystępnić takie właściwe zrozumienie treści tych książek i zamieszczacie wręcz prawie, że taki słowniczek z takimi terminami, które mogą być współcześnie mało zrozumiane. To jest takie bardzo, bardzo fajne. Jedno z wydawnictw, którego Państwo jesteście autorem, książka Trębowla, była właśnie wydana chyba ze 2 lata temu przez Państwa wydawnictwo. To też jest wydawnictwo bardzo wartościowe, bo to jest drugie wydanie. Pierwsze było we wrześniu chyba 39 roku, czy w sierpniu 39 roku. Przynajmniej taką datą było oficjalną sygnowane. No i później następne to właśnie dopiero w latach 2000 przez Państwa wydawnictwo. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy zapoznałem się z tą książką, to musiałem korzystać z jakiejś kserokopii z Biblioteki Narodowej chyba w Krakowie. Ktoś mi udostępnił, więc to było w ogóle nie do osiągnięcia, ta pozycja była nie do osiągnięcia, więc no tutaj dzięki takiemu Państwu działaniom te książki są właśnie udostępniane współcześnie czytelnikom. No też taki walor ma ta książka, że ma ona spore odniesienie do Lubelszczyzny, bo autorka przypomina nam te czasy, no może nie te czasy, ale te miejsca, z którymi związana była w czasie swojej młodości. Opisuje nam Kośmin, opisuje nam Lublin i też szereg innych miejscowości na Lubelszczyźnie. No jest to taka troszeczkę, no po części książka bardzo lubelska.
To chyba jest najbardziej lubelska książka spośród książek Zofii Kossak, a opisuje świat, który musiał na nią ogromnie oddziaływać. Wszyscy wiemy, że dzieciństwo, taka wczesna młodość to są obrazy, to są ludzie, to są takie przeżycia, które najbardziej jakby nas kształtują i pozostają na całe życie, więc to był czas, który ona spędziła właśnie na ziemi lubelskiej, opisując dwór w Kośminie, a książka rozpoczyna się w Kośminie. Jeżeli Państwo nie wiedzą tak za dobrze, gdzie jest Kośmin, to proszę, panie Zbigniewie, gdzie jest Kośmin?
Kośmin jest nad Wieprzem. 20 kilometrów w miejscu gdzieś tak 20 kilometrów od ujścia Wieprza do rzeki Wisły.
Czyli okolica...
Okolice Ryk, okolice Dęblina, tak, tak.
I to przedstawienie tego dworu właściwie odpowiada temu, co widzimy teraz, tak? Czyli te usytuowanie i dworu, i rzeki. To wszystko pisarka bardzo wiernie przedstawiła. Akcja rozpoczyna się w dworze kośmińskim, ale później prowadzi nas dalej, prowadzi nas do Lublina, do Zamościa, a stamtąd na ziemię Ukrainy, gdzie trwa wojna. Jest to czas właściwie znany nam z trylogii Sienkiewiczowskiej, tak według mnie to jest czwarta jej część, bo to się tak dobrze czyta, więc jest oblężeniem zamków Trębowli przez Turków. Jest świetna postać kobieca, żony komendanta, która powiedziała, że jeżeli wszyscy rycerze się poddadzą, to ona jeszcze będzie walczyć do końca. I to taka niezwykle silna, mocna postać, która zafascynowała Zofię Kossak. I prawdopodobnie dlatego ta książka nigdy nie mogła być wznowiona, ponieważ pokazuje, że kiedyś Trębowla i całe te ogromne ziemie ukraińskie, wołyńskie, podolskie należały do Polski. No i przez to wydaje mi się jedna z najsympatyczniejszych książek Zofii Kossak dla młodzieży, bo tam jest tyle wątków i to się tak świetnie czyta. Jest to historia takich dwóch bliźniaków, którzy uciekają właśnie z dworu kośmińskiego, żeby móc walczyć, tak? I zaciągają się gdzieś tam, towarzyszą swojemu starszemu bratu, który na tę wojnę wyrusza. Po drodze czeka ich bardzo wiele przygód. Same oblężenie też jest dramatyczne i sprowadzenie pomocy i głód. I są inne wątki bardzo ciekawe. Także, no, świetna książka. Polecamy.
Teraz na myśl mi jeszcze przyszło to, że no nie była to taka jakaś pisarka taka z marginesu, bo z marginesu literackiego w tym sensie, bo za życia było zainteresowanie jej książek również świata filmu. Jeden z reżyserów z Hollywoodu w czasie II wojny światowej chciał chyba nakręcić film na podstawie jednej z powieści, bez oręża.
A tylko, że nigdy to nie doszło do skutku, ta sprawa utknęła były takie czasy, jakie były, tak? I nigdy Zofia Kossak, wiele lat później dopiero się dowiedziała nawet, że te próby były. Natomiast są podejrzenia, że film Ridleya Scotta, jest oparty na krzyżowcach.
Przynajmniej... Binaria Scotta, Królestwo Niebieskie, tak? Tak, tak. W rolach głównych Orlando Bloom, Jeremy Irons, tak?
Tak.
No i mówisz...
Ci, którzy czytali właśnie i widzieli ten film, twierdzą, że to są wątki po prostu z książki Zofii Kossak. Ale są to książki też właściwie prawie scenariusze. Ponieważ tak mi się wydaje, gdyby spróbować je nakręcić na miarę możliwości technicznych, jakie są teraz, naprawdę to byłyby świetne rzeczy.
No, była taka podejmowana próba w latach 2000 sfilmowania Błogosławionej Winy. Nawet pamiętam, w internecie chyba są do dzisiaj zwiastuny tego filmu. Miało być coś takiego jak Ogniem i Mieczem czy Potop. No niestety nie doszło to do skutku i no, czekamy na następnych. A tak swoją drogą co do sfilmowania, to też jestem takiego zdania, że prawie każda z jej powieści czy opowiadań to gotowy scenariusz na film. Mi się marzy bardzo piękny film na temat powstania styczniowego. W tym roku mamy 160. rocznicę na podstawie Dziedzictwo. Dzieła Zofii Kossak pod tytułem Dziedzictwo. Przepięknie ukazane postaci powstania styczniowego, bitwy, wydarzenia czy też psychika przywódców powstania, nastroje, morale, fantastyczne opisy, gotowy scenariusz na film na temat powstania styczniowego. Jakie plany ma wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej, jeśli chodzi o kolejne pozycje książkowe Zofii Kossak, czy jakieś wydawnictwa dotyczące tej pisarki?
Planujemy wydać książkę Ku swoim. Jest to pożoga napisana 10 lat później jako książka dla młodego czytelnika. Czyli jest to powieść o rodzinie, która po prostu musi opuścić ten swój dom i wędruje w stronę Polski, ale jakby uprzytamniając młodemu czytelnikowi, takiemu nastoletniemu, czym jest bolszewizm, czym jest utrata domu. Jest to książka bardzo dojrzała, już nie taka gorąca, powiedzmy sobie, jak pożoga, bo przemyślana, bardzo piękna, więc to chcielibyśmy zrobić. I marzeniem wszystkich wydawców Zofii Kossak jest wydanie książki Serce Matki, książki Zagadki.
Które jest tylko chyba w języku niemieckim, tak?
Ponieważ rękopis tej książki w języku polskim zaginął. Jeszcze w latach 60. był w Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich.
Więc jest to tylko tłumaczenie na język niemiecki.
Tak, została książka przetłumaczona, wydana tam. Polski tekst gdzieś jest, nikt nie wie gdzie. Więc gdyby ktoś z Państwa wiedział, znał losy tej książki, to bardzo prosimy o kontakt.
No to będzie naprawdę rzecz niespotykana, żeby... rodzimą autorkę tłumaczyć z języka obcego, tak? To chyba jeszcze tak no nigdzie
właśnie,
nie było.
Właśnie nie chcielibyśmy tego, bo to zabije pewnie styl i język Zofii Kossak. Mm-hmm. Wolelibyśmy jednak, żeby się ta książka odnalazła w rękopisie.
Mm-hmm. Zawsze martwi mnie to, że tak mało informacji jest na temat Zofii Kossak jako mieszkanki Lubelszczyzny. Jako osoby, która stąd się wywodzi, często nie tylko myślami, ale też po powrocie z emigracji, często miewała kontakty z osobami, które wcześniej znała, także powracała tutaj na Lubelszczyznę i szkoda, że tak mało mamy materiałów na ten temat. Z tego, co słyszałem, to chyba nawet w takiej wersji naukowej szykuje się jakieś wydawnictwo na temat tego wątku lubelskiego Zofii Kossak na podstawie zebranych listów, które no, czekają na opracowanie i no, być może więcej się dowiemy o tej lubelskiej stronie Zofii Kossak właśnie z tych materiałów, które za kilka lat mam nadzieję, że będą pokazane w ramach jakiejś publikacji.
Byłoby to bardzo wartościowe i bardzo ważne, bo naprawdę jest to postać wielkiego formatu i miło byłoby wiedzieć, że te związki z Lubelszczyzną no, były dla niej ważne, A póki co trzeba się cieszyć, że mamy most Zofii Kossak na Wieprzu, że cały czas jest dwór Zofii Kossak. Te nasze działania, mam nadzieję, również przełożą się na jakąś taką większą aktywność nawet władz samorządowych czy wojewódzkich, jeżeli chodzi o uhonorowanie pisarki.
No, w ubiegłym roku mieliśmy setną rocznicę debiutu literackiego Zofii Kossak. Te uroczystości odbywały się na takim poziomie, bym powiedział, lokalnym, regionalnym. Właśnie brakowało mi tego wątku krajowego. No ale wydaje mi się, że jak tak oddolnie będą podejmowane inicjatywy, to będzie to też miało swój taki trwały skutek na przyszłość, że pisarka, pamięć o pisarce będzie ciągle żywa, tak samo jak o Henryku Sienkiewiczu czy Bolesławie Prusie. W takim razie bardzo dziękuję pani Annie Zalewskiej za rozmowę, za udział w dzisiejszym spotkaniu. A ja państwa odsyłam do filmu Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta, który tutaj był wspomniany. W rolach głównych właśnie występują Orlando Bloom i Jeremy Irons. Właśnie wielu mówi, że inspiracją dla niego musiała być powieść Zofii Kossak pod tytułem Krzyżowcy. Jeśli nie wierzycie, to sprawdźcie sami. Film można znaleźć w internecie, a książkę w bibliotece.
Inne książki Zofii Kossak są również dostępne i zachęcamy.
Tak, zachęcamy. Nie zapomnijcie również o Kośminie nad Wieprzem. Jest tam ciągle dwór pamiętający czasy Kossaków, nieustannie otwarty również dla gości. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
Bardzo.
Tą rekomendacją filmową, książkową dobieg końca dzisiejszy podcast. Komentarze, opinie, propozycje ciekawych tematów do następnych podcastów proszę przesyłać na nasz adres mailowy podcasty@lublin112.pl. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.